Salon artystyczny.
Iwona Morawska, witam serdecznie. Koziołek Matołek w Teatrze Wybrzeże. Fruwające ryby w Wyspie Skarbów i Graszkun, czyli wystawa prac Grażyny Kunickiej. No i wreszcie Gdynia en face, wystawa fotografii holenderskiego artysty, które nasze miasto sportretował, a w Muzeum Miasta Gdyni jego prace, fotografie będą prezentowane. To trzy tematy dzisiejszego spotkania. Serdecznie zapraszam, już za moment w studiu pojawią się nasi goście.
Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Płaczesz, bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie.
Archanioły i ludzie.
Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek.
Suną mgliste rydwany
pod mostami różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie.
Otworzyły się oczy niebieskie.
Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku.
Na warszawskim podwórku.
I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty.
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 Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu. Krążą po dziwnych kółkach i gdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały.
Witamy serdecznie naszych gości. Michał Derletka, reżyser, który Koziołka Matołka nam wystawi w Teatrze Wybrzeże. Tak. Premiera będzie na dużej scenie Teatru Wybrzeże. Czwórka aktorów, duża scena i Koziołek Matołek. Udźwiękowienie spektaklu Joanna Sówka-Sowińska, czyli witam. Muzyka, efekty, beczenie, tak brykanie, te rzeczy. Dobrze. O tym będziemy rozmawiać. Premiera w przyszłą niedzielę w samo południe, 15 maja. 13 maja w Muzeum Miasta Gdyni zostanie otwarta wystawa zatytułowana Gdynia en face, czyli portret naszej pięknej panny z morza i marzeń, Gdyni jako taki, architektury dokładnie, sporządzony przez artystę z Holandii. Menno van der Meer był u nas gościem, tak, na rezydencji. Chodził, fotografował i w sobie właściwy sposób sportretował nam te Gdynie. Ile tych zdjęć będzie na wystawie?
Ponad 40.
Ponad 40. Porozmawiamy o tym, tym bardziej, że takie są zapowiedzi i tak też to wskazują na to zdjęcia, które już są niektóre gdzieś tam dostępne, że bardzo uczłowiecza on, powiedziałabym, antropomorfizuje budynki, przestrzeń miejską, a ponieważ lubi takie miejsca zdegradowane, też jakieś postindustrialne, to bardzo ciekawa będzie ta Gdynia en face, a tymczasem w Wyspie Skarbów to już w ogóle, po pierwsze Graszkun, to mi się kojarzy z jakąś taką, z jakimś takim stworem, prawda? Graszkun, takie zwierzę, no tak jakiś stwór bajkowy.
Szalejący po plażach i wybierający z siatek jedzenia.
No i 11 w środę o 18 ten Graszkun się tam pojawi. U nas już jest Grażyna Kunicka. I to będą obrazy, tak?
Tak, będą obrazy, a tytuł nie jest moim dziełem. Od razu mówię, że jest to tytuł młodej panienki Tosi, która właśnie wymyśliła ten tytuł i myślę, że...
Młoda panienka
że
oznacza dziecko?
Znaczy 16-latka.
No nie, dobrze, cofam.
To jest
młodzież. Młodzież, no Iwonka, młodzież. No nie można tak, bo...
Nie,
wiesz.
No tak myślałam, bo albo kuratorka, albo ktoś właśnie, kto tak ten... I pan Paweł Jarczewski, Wyspa Skarbów, opowie nam o wszystkich innych zdarzeniach, które tam będą miały miejsce, czyli na Wyspie Sobieszewskiej, a tam oczywiście i latawce będą, i noc muzeów będzie. Także będzie się działo i u nas, i w maju w tych różnych miejscach. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
No i zaczynamy. Koziołek, Matołek. Me.
No właśnie, może ja zapytam, co, bo wydawałoby się, że duża scena to z jakimś przepychem niesamowitym, tak? Duża scena Teatru Wybrzeże, proszę państwa, jak państwo słyszą, co ja do państwa mówię, to proszę sobie wyobrazić, duża scena Teatru Wybrzeże, czwórka aktorów i Koziołek Matołek. No i teraz co dalej, szósta klasa.
Jakaś scenografia, co powstaje na oczach, tak? Widzę.
Tak. To znaczy, ja powinienem od początku chyba popowiadać, skąd się to w ogóle wzięło wszystko. Bo
od
my mamy
czytania,
taki projekt,
tak?
Dokładnie, taki od 2 lat prowadzimy w Teatrze Wybrzeże taki projekt, który się nazywa Lekcje Niegrzeczności. I to są takie czytania, co miesiąc proponujemy inny tekst, robimy taką szybką adaptację. Jeżeli jest potrzebna, jeżeli to jest tam tekst dramatyczny, to po prostu go w takiej formie czytamy, w jakiej on jest napisany. No i... to się nazywa czytanie udramatyzowane, ale to jest na tyle jakby rozwinięte, że jest to trochę więcej niż czytanie, ale nie jest to jeszcze spektakl z racji na to, że no, nie mamy na przykład tam budżetu na scenografię, więc wykorzystywaliśmy dotąd, robiliśmy taki recykling scenografii, czyli na przykład graliśmy przedstawienie na podstawie prozy, znaczy przedstawienie, czytanie na podstawie prozy Lema, które się dzieje na bezludnej wyspie w scenografii pana Kolady od Statku Szaleńców, na przykład. No i tam z tego mieszania kontekstów też bardzo ciekawe historie czasem wynikają, ale no w każdym razie te czytania tam się dość dużą popularnością cieszą. Mamy swoich stałych widzów, z czego się bardzo cieszymy. No i postanowiliśmy w pewnym momencie rozwinąć troszeczkę tą formułę i troszeczkę więcej jakby zainwestować czasu i pracy w te ostatnio realizowane 3 części właśnie, które były Koziołkiem Matołkiem. I wykorzystaliśmy taki pomysł mój i z pomocą właśnie Maćka Salomona zrobiliśmy coś takiego, że dekoracja jest takimi białymi przestrzeniami, kubikami i Maciek, czyli grafik trójmiejski, także wokalista, na żywo w trakcie spektaklu tą białą przestrzeń tam ożywia, czyli na przykład rysuje albo scenografię, albo rysuje postaci, z którymi się Koziołek spotyka, albo rysuje jakieś rekwizyty, którymi potem się aktorzy posługują. No i robimy taki właśnie, tak jak jest muzyka na żywo, to tutaj jest taka kreska na żywo u nas. No, a w każdym razie, czytania wyszły na tyle fajnie, że postanowiliśmy, żeby je zebrać do kupy, te trzy czytania i z 3 krótkich koziołków zrobić taki the best of i zrobić jedną całość. No i
będzie. No,
czyli o jakie kraje on zahacza w tej swojej żarówce? No ale to powiedzcie, no bo to wybór jest ogromny, nie?
Co, jest w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku,
jest
spotyka...
w Polsce.
Oczywiście, no Polska jest punktem wyjścia.
No tak.
Koziołek się wydaje w ogóle taki bardzo polski.
No bo Matołek trochę taki, nie? I chodzi w kółko. Blisko ma, idzie daleko.
Zdaje się, że on też nawet ładnie był w barwy narodowe ubrany, jako koszulkę czerwone spodenki, tak? No tak, o ile pamiętam, ten koziołek książkowy, komiksowy. Tak.
No my się też trzymamy takiej czarno-białej estetyki z czerwonymi elementami głównie, czy niekolwiek nie tylko. No, ale moja teza jest, tak nawiązując do tego, co pani powiedziała, że wcale nie taki on Matołek, ten nasz koziołek.
Nie?
Nie.
Nie? Zdziwiła się Suszka.
On tylko udaje. Może ty jeszcze wielu rzeczy nie wiesz o tym
jeszcze
koziołku.
Jeszcze czas do niedzieli.
Tydzień, no tak.
Nie no, możemy
ja
o koziołku.
Ja ci opowiem, o czym my robimy. Dobrze. Po programie.
Możemy o koziołku porozmawiać, bo myślę, że jak tu siedzimy, każdy ma jakieś własne wspomnienia z tym związane. Nikt z nas nie czytał, w każdym razie wtedy, kiedy była po raz pierwszy wydawana tej książki, komiksu właściwie, prawda, bo to były lata 30. To jest w ogóle prehistoria, ale to nie niesamowite, prawda, że tak dawno, dawno temu, przed wojną, coś takiego powstało. Myślę, że część z nas chowała się na tym serialu animowanym, tak, ale, lata 60-70.
Sprostuję, bo książka już, ten komiksowa się ukazywała i nawet zdaje się, że chyba już w lepszej kolorystyce niż ta w oryginale, bo ta przedwojenna to była taka, bo ja miałem tę książkę przedwojenną.
Tą z 30
lat? Tak, zachowała się u babci mojej i ona miała taką kolorystykę, taką chyba, że to był lata czasu, że ona taka była wyblakła lekko.
No, nie to, wiem, co no, ja znam, to nie jest aż takie wyblakłe. Znaczy, te kolory są takie retro, takie co teraz wracają. Takie
no tak,
vintage,
tak, ale
mnie
to
kolorystyczne.
Książka, no później się pojawił film, który po prostu właściwie był emitowany przez wszystkie lata mojego dzieciństwa, nie?
W Pacanowie no, tak. Kozy kują, więc koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa, właśnie nową i tak dalej, no, to wiemy. A potem się właśnie kończy na tym, że i w dalekim szuka świecie tego, co jest bardzo blisko. Bieda, biedaczysko. Pani Justyna Gorgoń i Kinga Jarocka, których nie przedstawiłam. Właśnie się, ja jako matołek zreflektowałam w momencie, kiedy zaczęliśmy o koziołku rozmawiać, że tak się zafascynowałam tym Gdynią en face, że nie powiedziałam, kto będzie o całej wystawie mówił. Panie jako młodsze pokolenie, coś kojarzycie z koziołkiem, matołkiem? Wam się coś sympatycznego
tak, tak. Ja miałam komiks i ten komiks mnie traumatyzował przez dzieciństwo, bo jakoś tak ciągle czytając go miałam wrażenie, że temu koziołkowi się za chwilę coś stanie.
Ale się stało przecież, głowę mu ucięli, przyszyli na stronę.
Więc jak gdyby moi rodzice prewencyjnie zabrali komiks, zanim doczytałam do końca i potem wróciłam do niego, ale to no myślę, że już lepiej to przyjęłam niż wtedy jako dziecko. No ale
bardzo ważną rzecz pani zauważyła, że to jest trochę straszna bajka.
Tak. Nie, no dlaczego, że jeden go chciał tam zjeść, co go tak
ale tuczył. Ale mu głowę ucięli i przyszyli.
No ucięli, ale to takie głowę. No,
przepraszam, ale wszystkie ale bajki przyszyli. Są straszne. No, bajki nie straszne.
No, u nas w Muzeum Miasta Gdyni koziołek matołek również się pojawił na prezentowanej jeszcze, ale już w okrojonej formie wystawy Narodziny Miasta. Otóż cytowaliśmy fragment koziołka matołka, w którym właśnie podziwia piękny, aha, młody port właśnie Gdynie. Dlatego rzeczywiście gdzieś ten koziołek matołek również u nas się pojawił.
Czyli do Pacanowa przez Gdynię się idzie.
To tak, już tak. Zakopanego do
proszę
Gdyni,
zapamiętać.
No, żeby wypłynąć do Ameryki, no to musiał do Gdyni przyjechać. Rzeczy, no.
Coś o koziołku?
Znaczy ja się nauczyłam czytać na koziołku matołku i takie było wydanie właśnie komiksowe koziołka matołka oraz awantury wybryki małej małpki Fikimiki. I o tej traumie to, ponieważ znałam koziołka matołka na pamięć i uwielbiałam koziołka matołka, z wyjątkiem tekstu, gdzie mu odcinali głowę, więc zaczynało się, kończyło się przed obcięciem i zaczynało się po, jak już mu przyszyli i nie było traumy, ale mam te książki do dzisiaj. Część taka jest uzupełniona o nowe wydania, bo były lata 50. i lata 60. łącznie z tą moją kochaną myszką Miki i marzeniem, żeby mieć małpkę. Dobrze, że się nie zrealizowało. Także to takie. Ale kojarzę go właśnie z tym, że koziołek matołek mnie nauczył czytać.
No to bardzo mądry faktycznie, chociaż no, przezwisko ma takie, że właściwie dyskredytuje go na samym początku, matołek.
No, ale to chyba z tego powodu, że on idzie. No, idzie tam, gdzie nie powinien.
Ale jest też to określenie mądra głowa, prawda? Bo wtedy, kiedy koziołek zostaje wydelegowany w swoją misję, no to właśnie jest poszukiwana mądra głowa, co wróci podkuta, ale zdrowa, tak? Ta mądra głowa, żeby sprawdzić, jak to w tym Pacanowie jest. Więc on niby nazywa się koziołek, ale jakąś tam inteligencję musiał wśród kóz posiadać chyba, wyróżniającą się, że go tak wysłały.
Może nabywa po drodze, bo to chyba...
Może tak, może jej brak jest jakby jego atutem w tym sensie, że dzięki temu, że nie pomyślał za bardzo, w co się pakuje, to się zdecydował na to, żeby tą podróż jakby podjąć, a potem coś tam się... No, no, to jest jedna z takich też jakby test, który gdzieś tam cicho stawiamy między wierszami, że jakby to doświadczenie nas jakoś tam uczy i rozwija. Ja sobie zawsze myślę... Ja mam taką tendencję, żeby te wszystkie bajki tak czytać... no tak, jakby to powiedzieć, no tak patrzę, co w nich jest takiego, co nie do końca musiałoby być dla dzieci, albo próbuję tak sobie odczytać, co w nich mogłoby być dla mnie interesujące, bo dla mnie ten koziołek, ja mogę chwilę tak tutaj się
pomoczyć? Tak, właśnie, tak. Prosimy.
Bo ja sobie pomyślałem o tym, że ten koziołek faktycznie idzie w tą podróż, pakuje się w nie wiadomo co, nie jest zbyt rozgarnięty, potem spotyka go mnóstwo różnych dziwnych przygód, najczęściej pakuje się w kłopoty, a często niechcący pakuje innych w jakieś tam kłopoty. Ostatecznie dochodzi do celu swojej podróży i dowiaduje się, że cała jego droga, którą przyszedł, jest na nic. I kowale, kozy. Ja myślę, że ja mogę w tym wypadku akurat konkretnym zdradzać puentę, bo jest to tekst, który wszyscy znają. Będę mówił o tym, jak to rozumiemy, o tym, co się tam wydarzyło. Mhm. Więc okazuje się, że w Pacanowie nie podkuwa się kóz, a kowale o nazwisku Koza podkuwają tak, co się tam podkuwa normalnie. Mhm. No i z niego się strasznie śmieją i mówią mu, że to wszystko nadaremnie i że w ogóle wszystko jest bez sensu. Ja, dla mnie to jest, jak ja to sobie tak słucham i czytam, to jest dla mnie tak, jakby ktoś powiedział temu koziołkowi, że nie warto być koziołkiem Matołkiem. I oni mu mówią, żyj tak, jak cię Pan Bóg stworzył, chodź sobie po łączce, jedz trawkę. A koziołek tak nie bardzo wynika z tego, co tam Makuszyński pisze, jak on się ustosunkowuje do tej dziwnej propozycji, prawda, panów kowali. No ale dla mnie to jest taka trochę nauka, że ci kowale, co się nazywają kowale kozy i tylko kują, to są bardziej kozami niż koziołek Matołek, który jest bardziej ludzki przez te swoje przygody i przez to, że on te wszystkie tam rzeczy przez to doświadczenie i bardziej jest w stanie sam siebie jakby określić przez to, kim on jest, przez to, że przez tyle rzeczy przeszedł. Więc dla mnie to gdzieś tam taka lektura bardziej jest taka... Tak, że właśnie
tworzymy
mówię, że
siebie
nie ma to.
Działając, tak, że podejmując jakieś wyzwanie, siebie. Bo rozpoznajemy siebie.
Ale to też takie piękne meandry języka polskiego. Kują kozy w Pacanowie. No. Czy kują kozy w Pacanowie? To zależy od tego, jak się zinterpretuje. Dokładnie. Jak się powie, można powiedzieć, że Polacy nie gęsi, lecz swój język mają, ale nie, że gęsi, tylko, że nie gęsi język, nie?
Uh-huh.
No
ładnie.
No i tak, ta dezinformacja, a potem wielka podróż na koniec świata. A co Sówka o kozie myśli?
A co ja myślę o kozie? No, ja nie wiem, czy do końca tak bym tutaj negatywnie oceniała państwu kozy z panów kowali. Mi się wydaje, że chyba może mowa o tym, że to droga jest tą ważną rzeczą w życiu, że nie sam cel, że nie musimy, że obieramy ten cel, ale cała droga i to poznanie, które jakby to doświadczenie, które zdobywamy w trakcie, to jest bardziej wartościowe niż już to samo podkucie tak naprawdę tej kozy. No także nie oceniałabym tak...
Tutaj. Ale to ja się zgadzam z tobą też zupełnie. Bo to mi się wydaje, że to się nie wykluczają te dwie jakby tezy.
Nasz koziołek naprawdę poznaje dużo i chyba uczy się dużo. Także no, wydaje mi się, że to ta droga gdzieś tego kozła kształtuje.
Jestem pewien, czy on się uczy tak dużo. Ja mam wrażenie, że jakby dopisali jeszcze jeden odcinek, to on dalej by się pakował w tarapaty.
Tego nie wiemy.
My tego już nie wiemy.
Żeby się koziołek nauczyć, i przed szkodą i po szkodzie głupi, tak? Czyli nasz polski koziołek.
Tak, dokładnie.
Ale z drugiej strony...
Bardzo sympatyczny.
No. Bardzo sympatyczny, dokładnie.
Mnie się wydaje, że to było w tamtych czasach, jak tekst powstawał, wtedy były bardzo popularne wszelkiego rodzaju wyprawy po świecie. Już po tym boomie tych wypraw takich czysto odkrywczych, czyli z drugiej połowy XIX wieku, tutaj nastąpiło coś takiego, że to było bardziej dostępne. Już ludzie mieli aparaty fotograficzne, już wtedy Puchalski kręcił swoje pierwsze filmy i tak dalej. I była taka potrzeba, więc może dlatego ten koziołek nie wędrował wyłącznie po Polsce, tylko pojechał w świat. Wychodziło takie pismo przed wojną na szerokim świecie, które opisywało te wszystkie rzeczy z kolorową stroną, jedną była kolorowa strona zdjęć. Także to wszystko było takie, ludzie byli żądni tego, co jest tam gdzieś za wielką wodą, żeby się dowiedzieć. I dlatego on wyruszył w ten świat. No,
no tak. I koziołek trochę też był takim chlebem dla ludu w związku z tym. Też ja do końca nie jestem pewien, czy jakiegoś nie powiem tutaj... Czy nie skłamie, ale wydaje mi się, że ten koziołek, powstała pierwsza księga koziołka i na fali jakby sukcesu tego koziołka powstawały kolejne. Mm-hmm. Więc to dowodzi tego, czym mówisz właśnie, że gdzieś musiała być potrzeba tych takich podróży dzikich.
Wprawdzie te inne światy poznajemy tylko w 4-8 wersów. Więc...
No tak. To prawda.
Ale to jest komiks drogi.
Na pewno.
No bo to Korny Makuszyński pisał te cztero wierszyki takie i do tego Marian Walentynowicz dorysowywał. I czasem to jest właśnie Afganistan w dwóch obrazach.
I drogi nie dlatego, że drogi, bo drogo kosztuje, bo nie wiem, czy wiecie, że oryginały stron komiksów dochodzą do 8-10 tysięcy na licytacjach w tej chwili. Także proszę bardzo, jeżeli byście chcieli kupić sobie Tytusa, czy prawda, Christy coś, prawda, jakieś tam Kleksa, czy inne, proszę. Można.
No to bilet do teatru na pewno tańszy i Koziołek w 3D i na żywo, prawda, za bryka, za fika.
Tak. I okularów nie trzeba zakładać do 3D.
Cztery osoby w obsadzie, Anna Kociarz, tak, Małgorzata Oracz, Piotr Chys i Piotr Witkowski. Jest wyznaczony Koziołek wśród nich?
Tak.
Czy będą się wymieniać brudką?
Wymieniają się.
Kto jest Koziołkiem? Chys jest Piotr Koziołkiem, jest. Bo najwyższy.
Tak.
No, powiedzmy. 15 za tydzień w niedzielę o 12 premiera na dużej scenie. Potem w Malarni też będziecie to grać.
Potem
taki
z tego,
spektakl przenośny.
Będzie wędrował spektakl. Tak. W Sopocie też.
Jak Koziołek, no po prostu.
A my razem z Matołkiem już za moment do Gdyni i na Wyspę Sobieszewską, czyli do Wyspy Skarbów. A tymczasem zapraszamy na premierę i kolejne spektakle w Teatrze Wybrzeże. Michał Derlatka, Joanna Sówka-Sowińska.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej
No i zaraz będzie o latawcach i o Graszkunie, ale nie możemy przestać o tym Koziołku rozmawiać. I tak podziwiamy go, że on z takim uporem wypełnia swoją misję i przypomniało nam się, że jest i muzeum, i pomniki przecież Koziołka Matołka w 2003 roku tam świętowane.
Zasłużył sobie, no bo na nim wychowały się całe pokolenia czytelników i nie tylko.
Mm. A czy będą jakieś bajki na wystawie Graszkun? Czy w tych obrazach będą ukryte jakieś tajemnice, legendy, postaci?
No, tajemnice, legendy, postaci to zapewne nie. Znaczy to moje malarstwo jakby swoją ciągłość zachowuje takiej abstrakcji lirycznej. Zapewne są to prace trochę inne niż były wcześniej, bo ponieważ ja pracuję na osobowości własnej i opowiadam o własnym świecie, a to się jakby zmienia, zależnie od tego jest, jakie są bodźce zewnętrzne, jak się życie toczy. Myślę, że one są też bajkowe, szczególnie papiery, których kilka pokażę, równolegle z ostatnio namalowanymi obrazami olejnymi. Tak mówią, że są ilustracyjne również, więc no, należy to zobaczyć. Są na pewno, papiery są na pewno kolorowe, natomiast malarstwo w tej chwili jest takie wytonowane, jest albo w błękitach, albo w bielach. No bo tak akurat w tym momencie jest.
Grażyna Kunicka, 11 maja, Wyspa Skarbów, o 18 wernisaż. Nie wiem, czy masz już to zaproszenie, zobacz. To jest jeden z obrazów, tak? Czy jeden z
tak, to jest jeden, tak, nie, to jest jeden z obrazów olejnych. Nie będzie go na wystawie, ale... Bo ten nowy cykl jest taki troszeczkę inny. Był zaczęty takim białym obrazem przymglonym, który powstał po moim powrocie z Francji, z Limoges, gdzie się tam zafascynowałam tym światem. I zostały mi takie wrażenia właściwie ze wspaniałej podróży, ze wspaniałymi ludźmi, z cudowne miejsce. Powstały kolejne, było takie założenie, że będą w Bielach, ale mi nie wyszło, bo jednak ja kocham kolor. No i tyle. Także to na zaproszeniu jest obraz, którego nie będzie. No chyba, że jakimś tam że się pojawi, dlatego, że będzie pasował do kompozycji, ale takim moim założeniem było, żeby był przede wszystkim, żeby były przede wszystkim nowe prace, jeżeli chodzi o olej, z wyjątkiem jednego wiodącego drzewa poszły do nieba, bo on zamyka stary cykl. No i papiery, które powstały dawniej i które będą taką przekładką, prawda, w tej wystawie, wprowadzały troszeczkę inny świat, inny rodzaj intymności, prawda, bo na małym formacie i papierze inaczej maluje się niż na dużym płótnie, ponieważ ten kontakt jakby z materią, ta bliskość jest zupełnie inna, prawda, inaczej się opowiada. Tak jest przynajmniej w moim wypadku, nie wiem jak jest u innych twórców.
Drzewa poszły do nieba, to jeden z tytułów, za mgłą, coś z, to wszystko gdzieś tak odsyła w jakieś takie dale, zaświaty.
Tak, bo całe moje malarstwo, ja odpoczywam przy malowaniu. Są ludzie, którzy potrafią pięknie pisać, bo potrafią tworzyć muzykę, prawda, opowiadają o świecie w ten sposób. Ja opowiadam o świecie malując. I no, wszyscy wiemy, że to, co nam się w życiu wydarzyło, pozostawia w nas coś. Prawda? Ja nie chcę malować rzeczywistości, prawda? Nie chcę namalować pejzażu, tylko chcę namalować to coś. I czasem obraz powstaje bardzo długo, ponieważ jakby na tym płótnie nie ma tego czegoś, co ja czuję. Bardzo często się zdarza, że cała seria notatek, która powstaje, bo ja właściwie tworzę na wszystkim, na kawałkach papieru, to jest dla mnie, prawda? Ja tego nie mogę pokazać, powiedzmy, na wystawie, bo jest to notatka, no nawet jeżeli to pokażę, to muszę zaznaczyć, że to jest notatka, bo mam zakorzeniony taki szacunek dla odbiorcy, że to jednak musi być w pewien sposób też pokazane. Jeżeli zrobię taką notatkę, to ja już nie namaluję obrazu. Czyli to jest tak, że jeżeli zrobię coś, to znaczy, że to już jest opowiedziane i nawet jeżeli staram się, bo zależy mi na tym, żeby ten obraz powstał, to mi to nie wychodzi. Także to tak, wiem już o tym i nie złoszczę się na siebie, że nie potrafię malować, bo nie namaluję właśnie tego, co
czyli to, że to już zostało zdefiniowane i koniec. I nie można do tego
tak
na nowo...
Nie można.
Ale ja przyznam się, że ja mam to samo z fotografią, że ja do tematów skończonych już nie wracam po prostu. Jak kiedyś zamknąłem temat teatr, to już właściwie nie biorę aparatu do teatru. I nie
bo chyba tego się nie da powtórzyć. W zależności od tego, kiedyś to notatkę zrobiło, prawda? Na bieżąco się zrobiło, czy w jakiś inny sposób. Można namalować coś, co będzie jakby po latach, prawda? Bo po latach też możemy się cofnąć.
To taka reminiscencja wtedy, nie?
To wtedy jest tak, ale to nie jest to. Nigdy czasem sobie tak w dawnych czasach myślałam, a tutaj popodróżowałam, tam, tu jestem, jak tu jest wspaniale, prawda? Tam na przykład bardzo Litwę kocham. Zrobiłam sobie całe stosy, prawda, rysunków i nigdy nie namalowałam obrazu. Nie potrafiłam go zrobić. No i tak to jest.
A taki tytuł jak Drzewa poszły do nieba, to się rodzi przed czy po namalowaniu?
Nie, to akurat, wie pani co, to jest tak, jak kiedyś walkę w dawnych czasach stworzyłam, no, czy oczywiście przegraną. Jak była regulacja kanału Raduni, to niestety zostały przed tą regulacją wycięte drzewa. Potem walczyłam jeszcze o kasztanowce. Mam nadzieję, że one mimo moich obaw jednak przetrwają trochę. I wycięto zupełnie niepotrzebnie 3 przepiękne klony. Nie klony, tylko jesione. Nie musiały być wycięte, można to udowodnić. Jak ja zobaczyłam te wycięte jesione, to namalowałam ten obraz.
Krzyk.
Właściwie, no, pewien rodzaj krzyku. Ja przeżyłam bardzo różne wycinki przy kanale Raduni. Potem żałowałam nawet, że się nie zgłosiłam gdzieś do jakiejś organizacji, bo tam na przykład w dawnym kanale Raduni mieszkały wydry, gnieździł się w krzewach zimorodek. No, no milion rzeczy tam było. No, a teraz jest jak jest. No, jest pięknie, równo. No. Ale mam nadzieję, że zarośnie. No.
A jak ktoś chce, to może sobie dorówno zrymować.
Tak.
No to zapraszamy na wystawę. 11 wernisaż, potem będzie ją można oczywiście oglądać o godzinie 18, można się będzie 11 w środę z panią Grażyną
Serdecznie spotkać
i porozmawiać, popatrzeć. A my tymczasem tak pomyślmy sobie o innym artyście, którego tu nie ma z nami, ale był w Gdyni i jak to było, jak on, czyli Mano van der Meer, był w Gdyni. Justyna Gorgoń i Kinga Jarocka opowiedzą. Co on tu robił?
Mano przede wszystkim przyjechał tutaj na rezydencję artystyczną. Jest znanym fotografem holenderskim. Jego prace dotąd nie były przedstawiane w Polsce. Przyjechał w 2015 roku na rezydencję i zaczął chodzić po Trójmieście i zaczął chodzić po Gdyni. I te Gdynie zaczął jak gdyby w sobie samym przerabiać i zaczął fotografować. No i ta wystawa jest efektem jego pracy z końca 2015 roku. Zdjęć jest, tak jak już powiedzieliśmy, ponad 40 i one pokazują Gdynię nie taką, jaką przywykliśmy ją widzieć, czyli nie te modernistyczne bryły, nie ten ład modernistyczny, który my też chętnie pokazujemy w muzeum i bardzo cenimy, ale pokazuje Mano Gdynię tą industrialną, tą trochę przybrudzoną, trochę zapomnianą też już. Często na tych fotografiach te budynki już są w jakimś stopniu w rozkładzie. Także to jest taka Gdynia, którą na co dzień gdzieś tam się mija samochodem, czy mija autobusem, czy trolejbusem i no i ona tak zostaje. Jest częścią krajobrazu, ale nikt się jej nie przypatruje. A Mano wziął do ręki obiektyw i się zaczął przypatrywać tym częściom Gdyni. I to jest szalenie interesujące i to nas bardzo zaciekawiło.
Zdecydowaną zaletą właśnie jest ten rodzaj spojrzenia Mano na Gdynię, o czym wspomniała Justyna. Czyli właśnie on jako obcy, jako ktoś, kto nigdy wcześniej nie był w Polsce i nie był też w Gdyni, więc patrzy zupełnie świeżym, nowym okiem i faktycznie pokazuje to, czego czasami może się wstydzimy. To, co nam się zaciera w takiej codzienności, co zupełnie mijamy bez emocji, a on pokazuje, że jednak w tej architekturze, którą fotografuje, można przekazać właśnie rodzaj pewnych uczuć. Można przekazać element poczucia humoru, czy jakby pewną kondycję o przestrzeni, która nas otacza. Przestrzeni, o której coraz częściej dyskutujemy. Pojawia się coraz więcej publikacji, coraz więcej artykułów, prawda, prasowych, medialnych, które analizują ten świat, w którym się poruszamy. Jakby pojawia się dążenie do tego, żeby był lepszy, piękniejszy. Natomiast Mano bardzo chłodno, a jednocześnie nadając swój własny, subiektywny odbiór tego naszego otoczenia, wskazuje na pewną kondycję. Mhm. I to chyba jest fenomenalne i ciekawe, żeby się zmierzyć właśnie z tym, co widzi obcy. I zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście na czym polegają różnice i co jeszcze można odnajdywać w naszej Gdyni.
A on też w jakiś sposób personifikuje te obiekty, czyli budynki. Ja widziałam, chyba na stronie muzeum jest taka czerwona budka z rynną, która tak biegnie po ścianie i ona po prostu do mnie mówi. To jest, i też jest na zaproszeniu. To
no bo
widać,
okna,
prawda?
To są oczy, a rynna to
ale
jest nos.
Ale to nie tylko, nie? Tak. Ona mówi całą sobą, całym swoim bytem, że tak powiem, lekko już okaleczonym. Tak sobie pomyślałam, że jak Andersen na przykład opisując imbryczek do herbaty, który potem był doniczką, a potem został wyrzucony i ja nad tym imbryczkiem płakałam jako nad właśnie osobą, prawda? To tutaj on coś takiego widzi. Inne zdjęcie widziałam, tylko te dwa z tych 40, także cała reszta przede mną. Taki Zapraszam. Długi budynek, chyba SKM-ki, w każdym razie jakiś kolejowy i wagony przed nim. I to też jest jakieś takie życie uchwycone. Teraz zaczynam czytać książkę Joshua Abrahama Heschla o prorokach. Też z 30 lat, jak Koziołek Matołek w Krakowie pierwszy raz była wydana. I on we wstępie tam mówi, przystępując właśnie do rozważań o prorokach, że chodzi o to, żeby nie widzieć tego, co się wie, tylko wiedzieć, co się widzi, czyli o takie żywe, czułe spojrzenie. I każda rzecz pod tym spojrzeniem ożywa i pokazuje zupełnie, można powiedzieć, inną twarz, czyli domy pokazują swoje twarze, prawda? I coś takiego jest w tych zdjęciach.
Znaczy, te zdjęcia dla mnie w ogóle są pełne takiej czułości i poczucia humoru, bo te budynki, które one... No, często są w porcie, gdzieś tam są wykorzystywane w celach bardzo industrialnych, a tutaj ktoś nad nimi się pochylił, obdarzył je jakąś atencją. I one na niektórych tych fotografiach wręcz wdzięczą się. To jest niesamowite, ale to jest jak gdyby też świadczy o klasie artysty, tak, że on potrafił to wyciągnąć z tych obiektów. No też fotografia architektury jest też bardzo specyficzna. To też trzeba sobie powiedzieć. I sfotografować obiekt w taki sposób, żeby pokazać uczucia, dynamikę w statyczności. To jest coś, co Menno rzeczywiście opanował i co my stwierdziliśmy, że bez względu nie musimy pokazać. Mhm. Szczególnie w kontekście też jubileuszu Gdyni. Tak? 90 lat w tym roku. Mówimy o pięknych budynkach, mówimy o pięknej idei.
Tradycji. Tym modernizmie.
I więc pokażmy też port, też pokażmy te tereny industrialne z innej strony.
Czyli port już wiemy, tory, a gdzieś tam wędrował Grabówek, albo może wręcz Meksyk na przykład.
Niestety rezydencja była troszkę za krótka, żeby tego wędrówki były tak szerokie, ale to też może dobrze, bo Menno poruszał się po Gdyni zupełnie intuicyjnie i w ramach swojego własnego zasięgu, czyli wszędzie tam, gdzie był w stanie dotrzeć autobusem, trolejbusem, tam robił zdjęcia. Także to też jest ciekawe, że ten wybór nie polega na pokazywaniu pewnych skrajnych miejsc, czy tych, których kojarzymy z pewną estetyką, tylko rzeczywiście jest to taki flaneryzm, prawda? On się błąka po mieście, on trafia na te miejsca i pokazuje, które momenty go fascynują. Zresztą tu nawiązując do tej koncepcji twarzy, emocjonalności i uczłowieczenia tej architektury, należy jeszcze, myślę, wyjaśnić, że koncepcja tytułu, czyli Gdynia Ołfas, jest pomysłem właśnie Menno van den Meera. I ten termin Ołfas, który w fotografii klasycznie odwołuje się do sposobu ujęcia postaci, która jest twarzą na wprost do widza, jest troszkę takim mrugnięciem oka autora, bo jak Państwo zobaczą na wystawie, nie wszystkie te obiekty będą zabawnymi twarzyczkami, ale właśnie będą pokazywać też trochę inne fragmenty miasta.
Bardzo mnie korci, żeby Pani poprosić, nie o wszystkie 40, w ogóle zostawmy tę dużą tajemnicę, ale może każda z Pań chociaż jedną lokację, że tak powiem, by zdradziła. Są tam jakieś takie miejsca, które rozpoznamy?
Tak, na pewno jest szafa gdyńska i można tam sobie, mamy nadzieję, że mieszkańcy będą odnajdywać swoje balkony i swoje okna w zupełnie innej odsłonie i kontekście, dlatego że część z tych fotografii też została zmultiplikowana, więc jak gdyby one też nabierają takiej siły przekazu zupełnie innej. Także możemy zdradzić, że szafa vis-a-vis Batorego jest jednym z bohaterów.
Tak, czyli blok na ulicy Władysława IV, także bardzo charakterystyczny, niezwykle piękny na tej fotografii, także każdy przeciwnik bloków, zwłaszcza tych pomalowanych, myślę, że może się przekonać w wykonaniu Menno van den Meera. Rzeczywiście, jest to zupełnie inny obiekt.
W Noc Muzeów oczywiście tę wystawę, jak wszystkie pewnie w Muzeum Miasta Gdyni, będzie można obejrzeć.
Ja, w Noc Muzeów szykujemy takie przedstawienie Gdyni i jej nocnego życia, więc szykujemy Gdynia Noir. I też te lokacje, w których Menno robił zdjęcia, będziemy opowiadać, co się tam działo nocami w tych lokalizacjach. Także mamy nadzieję, że też...
Że będzie to bardzo interesujące dla nas.
Tak, 21 maja w ogóle szalejemy. Zresztą trzeba będzie też do Wyspy Skarbów trafić, prawda?
Więc
tak, teraz, żeby już uporządkować, nie bałaganić, 11 wernisaż Graszkun.
Tak, Grażyny Kunickiej.
Noc Muzeów to 21 maja i tam się będzie też działo, ale co pomiędzy i co dalej i kiedy można te latawce skleić, żeby je puszczać na Festiwal Latawców? W ogóle co w Wyspie Skarbów?
jak już powiedzieliśmy, w środę spotykamy się na wernisażu malarstwa, a już w następną sobotę, 14, spotykamy się na otwartych, bezpłatnych warsztatach wielopokoleniowych, rodzinnych, czyli dzieci z rodzicami, i uczymy się, jak stworzyć latawiec, jak go zbudować. Podejrzewam, że jest to sztuka trochę zapomniana już dzisiaj, a my ją poprzez nasze wydarzenie, które będzie pod koniec maja, o którym też za chwilę, staramy się przypomnieć, czyli do czego służy ogon latawca, jakich materiałów najlepiej użyć, jak obrysować papier i jakiego drewna użyć, żeby...
Balsy i papieru japońskiego.
Tak.
Co zrobić, żeby latał?
I co zrobić, żeby latał latawiec skrzynkowy lub też latawiec Codiego, bo to są bardzo różne nazwy, które...
Codiego to ten płaski, czy co...
To,
jaki to jest Codiego?
Skrzynkowy wygląda jak lampion.
Tak,
tak, skrzynkowy.
Jest, zależy, bo może wyglądać też jak wiewiórka też, latająca skrzynkowy.
Też płaski, też skrzynkowy. To jest taka jeszcze kolejna wariacja, która narodziła się przy narodzinach w ogóle awiacji w Ameryce, więc co róż dowiadujemy się o kolejnych nazwach i rodzajach latawców. Więc 14 razem z Fundacją Strefa Mocy i Artur Milarski uczymy się od 10 do 14 budować te konstrukcje. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy, więc kto czym prędzej zachęcamy do bukowania miejsca. A 21, tak jak już wspomnieliśmy, widzimy się na Nocy Muzeów w tym roku od godziny 19 aż do późnego wieczora, żeby też nie za dużo nie zdradzać. O 19 mamy opowieści o prawdziwym sztormie, czyli jak pokonać sztorm i jak okiełznać 10-stopniową skalę Beauforta. Opowieści morskie Gabriela Oleszka, kapitan z 40-letnim stażem żeglugi morskiej. Potem spróbujemy się dowiedzieć, czym można było dotrzeć na Bązak. Czy koleją, czy samolotem, autobusem, czy też rowerem.
Do Koziołka Matołka, dobre.
Też, czyli wszystko się wokół dzisiaj bajki zatacza.
Podróży.
Potem jeszcze przed sezonem turystycznym spróbujemy odwiedzić przedwojenne kąpieliska morskie, które mieściły się nad polskim Bałtykiem. No i o 21 jako ostatni punkt Nocy Muzeów wychodzimy z Domu Kultury i idziemy w wyspę, czyli spróbujemy razem ze Stowarzyszeniem Sztuka Cię Szuka. Idziemy posłuchać, o czym szumi las, o czym szepcze morze.
Ucho w wodzie to się
nazywa. Ucho w wodzie. I spróbujemy poszukać tych unikalnych dźwięków, odgłosów wyspy, tych już bardziej wieczorno-nocnych. Więc wstęp wolny i jak najbardziej zapraszamy. I 29 jako finał miesiąca, a zarazem otwarcie sezonu i turystycznego, i kulturalnego na Wyspie Sobieszewskiej, druga edycja karnawału latawców Fruwające Ryby, czyli osoby, które były już na warsztatach, pokazują swoje konstrukcje i biorą udział w konkursie. Bardzo...
I zjeżdżają z całego kraju z pięknymi też latawcami.
Konkurs jest przeznaczony dla osób z najbliższych miejscowości. Aha. Tak, bardziej
dla
społeczności lokalnej, czyli Wiślinka, Bogatka, Przejazdowo. Aha. Chcemy ich Cedry, bo oczywiście Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu z Cedr włączył się w nasz karnawał. Więc społeczność lokalna, a zapraszamy też wszystkich, którzy chcą spędzić tą niedzielę, bo to jest akurat niedziela 29 maja, chcą spędzić ją familijnie, wielopokoleniowo, popuszczać z dziadkiem lub z tatą latawiec na Sobieszewskiej plaży, również jak najbardziej.
Z babcią też.
No z babcią oczywiście i z mamą i też jak najbardziej. A przy okazji będą różnego rodzaju pokazy i quizy, i zabawy, więc myślę, że będzie to wspaniała rodzina. Na familijna niedziela. No i konkurs, no i nagrody do wygrania. 1000 zł, Fundacja Wspólnota Gdańska, która fundowała tą nagrodę, oraz dwie kolejne nagrody, 800 i 500 zł, grupa LOTOS.
A za co są te nagrody? Za najwyższy lot? Za najładniejszy latawiec?
Za najwyższy.
Za najszybsze wzbicie się?
Wzbicie, za najbardziej oryginalniejsze, że musi mieć właśnie to coś, co urzeknie komisję konkursową, która...
Ja może powiem państwu, może nie wszyscy wiedzą, skrzynkowiec najprostszy wygląda jak nocna szafka 90 cm minimum.
Z Ikei.
Tak.
I lata, bo w zeszłym roku tak. Był taki latawiec.
Chodzi
sam,
o to, że
sam widziałem,
to musi być
on latał.
To musi być puste w środku, otoczone papierem. No nie będę teraz... Natomiast jak to się ogląda na ziemi, to nikt nie chce wierzyć, że to może polecieć. A to czasami się wzbija na ponad 200 metrów.
Tak, on chyba jest najbardziej lotny. Ten latawiec właśnie skrzynkowy.
Dlatego, że...
No w każdym razie ma być piękny, ma polecieć. Aha.
I ma też przypominać rybę. Na
róż... No właśnie.
No ale to skrzynkowiec i ryba, to mi się coś jako... To jaka ryba skrzynkowa?
Wielkie nadęcie.
Chyba,
wielkie
że nadęcie. Skrzynka ze śledziami.
O, ja to bardziej.
To tak.
Latająca skrzynka śledzi. No tak.
To muszą z niej ogony wystawać jeszcze.
Nie byłam w zeszłym roku na tym pierwszym wtedy tak, był, pierwszy festiwalu, edycji. Ale widziałam oczywiście zdjęcia i tam taki wielki jakiś ryborekin niebieski, taki z
to już
zębami.
Fundacja Strefa Mocy. To
ten, tylko, że on leżał na piasku, więc trudno mi powiedzieć, czy on wcześniej latał, czy
latał,
to po prostu,
wszystkie lata.
Naprawdę?
Odpoczywał.
Albo ogromny, tak ze 2 metry.
Co ty pomyliłeś? Jego morze wyrzuciło na brzeg. Ojej.
Ale to musi rzeczywiście zjawiskowo wyglądać, prawda? Kiedy się te ryby w formie ptaków, czyli latawców unoszą nad wyspą. No dobrze, to wiemy już mniej więcej, co się będzie działo. Jeszcze międzynarodowy konkurs na Ex Libris, on
właśnie,
trwa? Czy
tak, jeszcze trwa.
Jeszcze można coś tam dłubać?
Tak, to już jest tak. Fundacja Wspólnota Gdańska oraz Wyspa Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury już po raz 8 organizują konkurs na Ex Libris w tym roku. Temat przewodni konkursu to Sny Gdańskiego Neptuna. A więc co ten Neptun skrywa w tej swojej morskiej toni, jakie posiada bajeczne skarby. Interpretacja jest dowolna.
Konkurs... Ja zobaczyłam dźwigi stoczniowe. No to nie wiem, czy...
A ja zobaczyłem tego naszego Neptuna przed ratuszem, no to... który po prostu stoi i wokół niego ten tłum turystów. To co on sobie
to myśli? Już jest dowolna interpretacja dla artystów, profesjonalistów i artystów, hobbystów, którzy parają się tą już lekko zapomnianą sztuką Ex Librisu, a mają dobry pomysł, mają inwencję i chcą przenieść na papier właśnie te właśnie Sny Gdańskiego Neptuna. Ten konkurs jeszcze trwa. Termin nadsyłania prac do końca maja, więc zachęcamy.
Jest bardzo międzynarodowy, prawda?
Tak, mogę już z ręką na sercu powiedzieć, że przyszły prace już z Argentyny, z Brazylii, a w zeszłym tygodniu przyszła praca z Tajlandii. Więc...
I tam wiedzą o czym Sny Gdański Neptun. To i my powinniśmy.
Tajlandzka wersja, więc byliśmy bardzo zdziwieni i docenieni, że artyści stamtąd starają się też uchwycić ten właśnie najbardziej rozpoznawalny symbol Gdańska. Przepraszam. I czekamy na pracę, więc wszystko na stronach Wyspy Skarbów GAK, a także na stronie Ex Librisowej, więc...
Ja wiem, o czym śni Neptun z Tajlandii, o tajskiej zupie na ostro.
Ja też miałam taką intuicję. Koziołek matowek, bo tutaj cały takie czas, są, prawda? Takie jest, tak podróże i...
No zdominował nas koziołek.
Tak, zupełnie.
Ale bo wiesz, bo im dłużej się o nim myśli, tym bardziej on się wydaje, ja nie wiem, czy Michał Derlatka nas słucha może w jakimś samochodzie, to jest sympatyczny. Jakoś coraz bardziej się czuje związana z koziołkiem
ale
matołkiem.
Ale zawsze był sympatyczny.
Ze swoją niereformowalnością, to znaczy z tym, że ten koziołek matołek, on tak idzie i jest taki trochę dobry, trochę naiwny, nawet może bardzo dobry i naiwny, ale... No ja wiem.
No ale tak... udowadnia tym, że to nie szkodzi, prawda? Ani dobroć, ani naiwność. Do końca nie jest szkodliwa.
Jest uparty, ale nie w taki całkiem kozi sposób, że tak całkiem nie, albo całkiem tak, tylko tak jak ten to idzie. No a poza tym ta jego nieprawdopodobna odwaga i fantazja, że on tak po tym świecie skacze jak jakaś pchła po globusie i już.
No ale... zupełnie jak ci, co wzbijają latawce też.
Albo ci, co nas wysyłają Ex Librisy, tak? Z całego świata. Brazylia, z jednej strony, Tajlandia z drugiej strony. I też jest bardzo kolorowo i szereg inwencji, artyści, którzy z tamtych regionów widzą
I to jest jak ten nasz holenderski artysta, o którym panie mówiły, że przyjechał sobie właśnie do Gdyni i dostrzegł tutaj coś, co my zapewne widzimy codziennie, tylko to jest oswojone i my tego nie zauważamy. A on po prostu dostrzegł. No,
no się też może zdarzyć. Czasem jakiś słoneczny dzień albo chwila refleksji, nagle staniemy, o, ten kawałek ściany.
Podróż w zależności od wymiaru, czy to jest długa, czy krótka.
Chciałabym dodać, że rzeczywiście będzie też możliwość podyskutowania i wymienienia się z artystom spostrzeżeń dotyczących sposobu patrzenia na miasto. Dwa dni po wernisażu wystawy, czyli dokładnie 15 w niedzielę o 14 zapraszamy na oprowadzanie po wystawie razem z artystą. Także to też myślę, że będzie bardzo interesujące, żeby skonfrontować.
No to świetna wiadomość, rzeczywiście. Jeśli ktoś chciałby na te zdjęcia też jego oczyma spojrzeć, albo o coś dopytać.
Nie
bardzo serdecznie,
się.
Bardzo serdecznie
wyrazić
dziękujemy.
Pretensje.
Czyli tak, 11 Graszkun, wystawa malarstwa prac Grażyny Kunickiej, Wyspa Skarbów. Wszystkie inne wydarzenia, co już żeśmy mówili, tam 14 warsztaty robimy latawce. 21 noc muzeum, 29 puszczamy latawce. 13, tak, otwieramy wystawę i oglądamy Gdynię Amfas, a 15 w przyszłą niedzielę, to przypomnimy, bo już nie ma z nami Michała Derlatki i Anny Sówki-Sowińskiej, jest premiera Koziołka Matołka, przygód Koziołka Matołka na scenie,
o godzinie 12.
Teatru Wybrzeże.
I do końca maja Ex Libris.
I do końca maja Ex Libris, o czym przypomniał
uroczysta
Paweł Jarczewski.
Wystawa w Bibliotece Gdańskiej, pan.
Zapraszamy. Kinga Jarocka, Justyna Dziękuję. Gorgoń, Joanna Sówka-Sowińska, Michał Derlatka byli z nami. Pani Grażyna Kunicka, zapraszamy serdecznie na jej wystawę. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Salon artystyczny.